A w dzisiejszym kalendarzu wracamy do daty sprzed 79 lat. 29 sierpnia 1944 roku wybuchło Słowackie Powstanie Narodowe. Na początku trzeba jednak wrócić do czasu wcześniejszego. Na mocy Układu Monachijskiego z roku 1938 niepodległa Czechosłowacja została okrojona z kraju sudeckiego, który zagarnęła III Rzesza. W marcu roku 1939 Hitler zagarnął Czechy i Morawy, a Słowacja rządzona przez księdza Tiso, choć formalnie niepodległa, stała się w istocie państwem wasalnym i sojusznikiem Niemiec, a to spowodowało określone konsekwencje, przypomina historyk profesor nadzwyczajny Andrzej Olejko.
W 1939 roku z Niemcami uderzenie przeciwko Polsce. W 1941 roku z Niemcami uderzenie przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Od roku 1944 odpieranie amerykańskich nalotów na Europę Środkowo-Wschodnią. Słowem, lotnictwo słowackie w akcji przeciwko siłom powietrznym Stanów Zjednoczonych. W zasadzie zadarto ze wszystkimi.
W roku 1944 u bram Słowacji stała Armia Czerwona, choć nie był to wiodący kierunek jej uderzenia na południu, bo więcej uwagi sowieckich sztabowców przyciągały Bałkany. Na Słowacji jednak w tym czasie zaczęła się w kręgach konspiracyjnych pojawiać myśl, z jednej strony trzeba będzie się tłumaczyć z nie swoich działań, z drugiej może rysuje się realna szansa na rozpoczęcie własnej siłami antyniemieckiego powstania.
Trzymanie się tendencji umierać przy boku niemieckiego sojusznika za III Rzeszę było już zdecydowanie traktowane jako slogan. Dowództwo Armii Słowackiej, reprezentowane przez generała Czatlosza, przez późniejszego generała Goliana, generała Malara, to grono oficerów, którzy zdawali sobie sprawę z tego, że trzeba jak najszybciej, wywoławszy działania powstańcze na terenie kraju, opanować główne centra miejskie oraz linie kolejowe tak, aby odebrać stronie niemieckiej inicjatywę. Natomiast oprócz tego mamy również, zgodnie z tendencją rosyjską, dużą grupę oddziałów partyzanckich działających w pasie karpackim.
Za iskrę, która rozpoczęła Słowackie Powstanie Narodowe, wielu historyków uważa zamach jednej z grup partyzanckich na członków niemieckiej misji wojskowej ewakuującej się pociągiem z Rumunii. To miało przyspieszyć wkroczenie na teren Słowacji wojsk niemieckich, których do tej pory w niej nie było. W obliczu ofensywy Armii Czerwonej i wkroczenia do Słowacji Wehrmachtu, który chciał rozbroić słowackich żołnierzy, z inicjatywy konspiracyjnej Słowackiej Rady Narodowej 29 sierpnia o 20 późniejszy generał Jan Golian, szef sztabu generalnego Wojsk Lądowych Armii Słowackiej, a jednocześnie dowódca konspiracyjnego Centrum Wojskowego, wydał wszystkim jednostkom Armii Słowackiej umówiony sygnał do rozpoczęcia antyniemieckiego powstania. Sytuacja po jego wybuchu stała się jednak dość skomplikowana. Z jednej strony powstańczym siłom liczącym około 18 tysięcy partyzantów i blisko 50 tysięcy żołnierzy regularnej Armii Słowackiej udało się zająć znaczną część Słowacji Środkowej wraz z Bańską Bystrzycą, która stała się powstańczą stolicą. Z drugiej strony to Niemcy odnieśli sukces w ważnym rejonie Preszowa.
Pomiędzy 30 a 31 sierpnia 1944 roku oddziały niemieckie na odcinku Słowacji Wschodniej rozbroiły dwie dywizje tzw. Armii Wschodniosłowackiej. Cały rejon Preszowa, cały rejon dostępu do Karpat utrzymany został przez niemieckie dowództwo. A to, co zaczęło się dziać wewnątrz Słowacji, w rejonie Bańskiej Bystrzycy, w rejonie Spiskiej Nowej Wsi, w rejonie Martina, Różą Beroka, słowem na pograniczu węgiersko-polsko-niemieckim, to już była nie pierwsza linia frontu, ale zaplecze.
Walki powstania toczyły się głównie w środkowej części kraju i na obszarach górskich. Powstanie wbrew zamierzeniom nie objęło całej Słowacji, a zwłaszcza Bratysławy. Powstańcy uzyskali co prawda wsparcie ze wschodu. Na tereny opanowane przez nich przerzucony został m.in. czechosłowacki pułk lotnictwa, który wylądował na zajętym przez powstanie lotnisku Trzy Duby. Trafiało do nich także wsparcie w postaci zrzutów broni i wyposażenia, ale nie udało się im połączyć z Armią Czerwoną i Czechosłowackim Korpusem Armijnym powstrzymanymi przez Niemców na Przełęczy Dukielskiej. Nie pomógł także przerzut żołnierzy 2. Czechosłowackiej Brygady Powietrzno-Desantowej na lotnisko Trzy Duby, notabene jednostki wykrwawionej wcześniej jako zwykła piechota w atakach w rejonie Pielni, Nowosielec, Zarszyna i Woli Sękowej.
To będą ci, którzy jedyni z 1. Korpusu Czechosłowackiego znajdą się w ogniu walk w Karpatach na terenie Słowacji. Ale Słowackie Powstanie Narodowe upada, I wtedy należało podejmować zupełnie inną decyzję. Nie było gdzie uciekać.
Słowackie powstanie narodowe upada końcem października 1944 roku. 27 października siły niemieckie zdobywają Bańską Bystrzycę i Zwolenia w miejscowości Donowali. Odbywa się ostatnie posiedzenie Słowackiej Rady Narodowej i Sztabu I Armii Czechosłowackiej. Dowództwo powstania wydaje rozkaz przejścia do działań partyzanckich, a walki regularnej armii ostatecznie ustają 1 listopada. Partyzanckie oddziały wycofują się w Niżne Tatry, gdzie w odludnych dolinach ich niedobitkom udaje się przetrwać do opanowania terenów Słowacji przez Armię Czerwoną i Czechosłowacki Korpus Armijny wiosną 1945 roku.
Nadal nie znane są źródła zakażenia legionellą w Rzeszowie i okolicach. Na razie wyniki pierwszych 9 próbek nie wskazują na to, by były to rzeszowskie wodociągi. Co prawda w 4 próbkach została potwierdzona obecność tej bakterii, ale to nie oznacza, że to źródło zostało wykryte. Czyli ustalanie źródła trwa. Konrad Fiołek, prezydent miasta Rzeszowa.
Pierwsze próbki wskazały, że w zasadzie w 2 z tych 4 są jakieś istotne obecności legionelli, ale 2 z tych próbek zostały pobrane w mieszkaniu osoby jednej z pierwszych, tych, które chorują, z wody i zimnej, i ciepłej, i żadna z tych próbek nie wskazała obecności bakterii w mieszkaniu osoby chorej. Zatem na razie nie ma jednego źródła i przyczyny niestety tej zwiększonej ilości zachorowań. Czekamy na kolejne wyniki i jesteśmy w gotowości do działania i równolegle są te działania prowadzimy też w pukaniach sieci wewnętrznych na tych wielu budynkach, które dysponuje takimi sieciami wewnętrznymi również.
Czy to oznacza, że pukanie sieci odbywa się na przykład przy wielorodzinnych domach, czyli przy blokach, tam gdzie na przykład dostarczana jest woda ciepła?
Tam gdzie są wewnętrzne obiegi wody ciepłej, gdzie ona na przykład cyrkuluje w wewnętrznej sieci, będąc w danej temperaturze, no i żeby była dostępna dla mieszkańców w każdej chwili. Te fragmenty sieci zdecydowaliśmy się wspólnie z zarządcami zacząć płukać. Na wszelki wypadek znów. Nie mamy żadnego potwierdzenia na razie, że tam może być jakiś problem, ale korzystając z tego, że odkażamy sieć, że jest wyższa zawartość chloru, równolegle już korzystając z tej wyższej zawartości chloru płuczemy i te sieci również wewnętrzne, żeby minimalizować potencjalne warunki do rozwoju bakterii.
W 4 próbkach wykryto obecność bakterii, ale były to próbki wody ciepłej, czyli niedostarczanej przez miejskie przedsiębiorstwo. Marek Ostrobiński, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.
MPWiK zajmuje się dostarczaniem wody zimnej, uzdatnianiem jej i dostarczaniem do odbiorców poprzez sieć wodociągową, która później jest dostarczana do instalacji wewnętrznych zimnej i ciepłej wody użytkowej u poszczególnych zarządców nieruchomości. Także za jakość wody zimnej i wody ciepłej w budynkach, w instalacjach wewnętrznych odpowiadają zarządcy nieruchomości. Nasza odpowiedzialność kończy się na zaworze odcinającym za wodomierzem głównym. Prowadzimy regularne, permanentne badania jakości wody w naszych wodociągach. Jesteśmy regularnie, permanentnie kontrolowani przez sanepid. 2-krotnie w ciągu miesiąca dostajemy odpowiedni dokument sanepidu, który stwierdza, że jakość wody jest odpowiednia, spełnia wymagania, spełnia przepisy.
Czyli nie ma takich przepisów, które by nakazywały badanie wody na obecność legionelli, bo to jest woda zimna, a wiadomo, że ta bakteria rozwija się w wodzie powyżej 25 stopni.
Legionella rozwija się w temperaturze od 25 do 40 stopni Celsjusza, szczególnie wydajnie między 40 a 50 stopni Celsjusza. Dlatego żadne przedsiębiorstwo wodociągowe w Polsce nie jest zobligowane do badania legionelli, a wynika to z tego powodu, że dostarczamy wodę o temperaturze poniżej 20 stopni Celsjusza. Natomiast rozporządzenie ministra zdrowia z 2017 roku nakazuje badania ciepłej wody użytkowej 2-krotnie w roku zarządcom nieruchomości na obecność legionelli. Te przepisy są ogólnie dostępne, można to sprawdzić. Działamy w obszarze prawa polskiego, jesteśmy kontrolowani przez różne instytucje. Sami posiadamy akredytowane laboratorium, które prowadzi 97 oznaczeń. Jest to największe laboratorium wody i ścieków na terenie Podkarpacia, więc mogę zapewnić, że jakość wody dostarczanej przez NPWiG jest odpowiednia i woda jest bezpieczna.
31 sierpnia będziemy świętować 43. rocznicę powstania NSZZ Solidarność. 31 sierpnia jest również Dniem Solidarności i Wolności, świętem ustanowionym w celu upamiętnienia historycznego zrywu Polaków do wolności i niepodległości z 1980 roku. Zwracamy się z apelem do naszych przedstawicieli i członków związku, a także sympatyków Solidarności o wywieszenie flagi Solidarności lub flagi państwowej przed swoim domem. W tym szczególnym dla nas dniu znajdziemy apel na stronie internetowej Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ Solidarność. A naszym gościem jest pan Roman Jakin, przewodniczący Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ Solidarność. Witam pana serdecznie.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
To jest apel do członków związku. Czy to jest święto nas wszystkich?
No zostało to uznane, 31 sierpnia został uznany jako Dzień Wolności i Solidarności, więc tak naprawdę wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób utożsamiają się z tymi wartościami, z tym przesłaniem, które niosła za sobą Solidarność, to do nich jest ten apel. Ale tak naprawdę przede wszystkim do członków Solidarności. Myślę, że warto pamiętać o tych wydarzeniach, które tak naprawdę przyniosły Polsce wolność, przyniosły Polsce niepodległość i wreszcie możemy się jako państwo, jako ojczyzna sami bez narzucania jakiejkolwiek woli z zewnątrz rozwijać i budować swoją przyszłość. Sierpień jest w ogóle takim miesiącem, który pokazuje nam wiele rzeczy, które miały miejsce w historii Polski. To nie tylko powstanie Solidarności. Powstanie Solidarności to już był jakby taki finał. Sierpień to powstanie warszawskie, w którym Polacy też chcąc pokazać swoje pragnienie wolności, swoje umiłowanie do ojczyzny, podjęli nierówną walkę z okupantem niemieckim. To również rocznica, myślę, że smutna, bo w sierpniu 1945 roku w Poczdamie to alianci nas sprzedali. Niestety to, co się działo po konferencji poczdamskiej, trzymało Polskę przez kilkadziesiąt lat w zależności od Związku Sowieckiego. Wreszcie sierpień to też rocznica Bitwy Warszawskiej, nazwanej Cudem nad Wisłą. To też pokazuje kolejny raz sierpień jest miesiącem, w którym Polacy dokonywali zrywu do wolności. No i wreszcie nasza rocznica, 43. rocznica powstania Solidarności. To wszystko podsumowuje jak gdyby tą chęć dążenia do samostanowienia, do niepodległości Polaków, którzy chyba jak mało który naród tak bardzo umiłowali wolność i niezależność.
43 lata od tej daty. Solidarność ciągle jest związkiem zawodowym, ale zmieniły się zadania, które ma przed sobą. Inne są teraz, inne były wtedy.
Dzisiaj jako związek zawodowy Solidarność, no bo 43 lata temu potężny ruch społeczny, który miał za zadanie zmianę systemu, doprowadzenie do tego, że jesteśmy niezależnym państwem, niezależnym od nikogo i sami o sobie stanowimy. Dzisiaj organizacja NSZZ Solidarność działa w oparciu o statut, o prawo, które daje możliwości oddziaływania związku na warunki pracy, płacy, na warunki bytowania pracowników i bardzo mocno dbamy o to. Zresztą to też widać ostatnie porozumienia podpisane z rządem, czyli przywrócenie emerytur pomostowych, odblokowanie czy odmrożenie funduszu świadczeń socjalnych, podwyżki dla państwowej sfery budżetowej. Wszystkie te postulaty, było ich kilka, które porozumienie objęło, idą w kierunku poprawy losu, poprawy bytu pracowników. No jednak nie pozostajemy też obojętni wobec tej sytuacji społeczno-politycznej, no bo żyjemy w takiej rzeczywistości, jakiej żyjemy. Ten rok jest rokiem ważnym, będziemy mieli w październiku referendum, będą wybory. Też uważam, że Solidarność w tym temacie swoje stanowisko powinna wyrazić. Będziemy mieli w rocznicę powstania Solidarności posiedzenie Zarządu Regionu. Pewnie też na ten temat będziemy dyskutowali. Myślę, że Solidarność na pewno zaapeluje o aktywność, o wzięcie udziału w tych wszystkich wydarzeniach, które będą miały wpływ na to, jak będzie wyglądała nasza ojczyzna, jak będzie wyglądała Polska po październiku 2023 roku.
Czy to, że Solidarność udziela poparcia rządowi, nie wiąże Solidarności rąk?
No ja bym nie powiedział, że Solidarność udziela poparcia rządowi. Porozumienia, które podpisywała Solidarność, były dwa. One obydwa dotyczyły prezydenta Andrzeja Dudy, bo pierwszy raz, kiedy Andrzej Duda kandydował na prezydenta, było podpisane porozumienie i po raz drugi, jak była reelekcja, również było podpisane porozumienie. Natomiast nigdy nie mieliśmy porozumienia podpisanego z żadną partią. Natomiast Solidarność zawsze apelowała o to, aby wybierać ludzi takich, którzy służą Polsce, którzy służą pracownikom, którzy są uczciwi, którzy będą dbali o interes Polski i Polaków.
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o emeryturach pomostowych, która uchyla wygasający charakter tego świadczenia. Obecnie świadczenia te przysługują tylko tym osobom, które przed 1 stycznia 1999 roku wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Większość znowelizowanych przepisów wejdzie w życie od 1 stycznia 2024 roku. Czy to jest sukces związków zawodowych?
Ja myślę, że w jakichś tam kategoriach jest to sukces Solidarności, bo tak naprawdę oprócz Solidarności nikt nie upominał się o to uprawnienie pracowników, które no, zostało wygaszone przez poprzednią ekipę. Natomiast traktujmy to, że to jest oddanie sprawiedliwości. Ci ludzie naprawdę pracują w bardzo trudnych warunkach. Nie ma tutaj, zresztą co jest istotne, nie ma tutaj obowiązku. Zresztą w ogóle obniżenie wieku emerytalnego, przywrócenie funkcjonowania emerytur pomostowych jest dobrowolne. Pracownicy mogą skorzystać z tego albo mogą pracować dłużej. Znamy takie stanowiska pracy nawet i u nas w Rzeszowie, na których pracownicy pracują bardzo, bardzo ciężko i po osiągnięciu odpowiedniego stażu pracy czasami zechcą skorzystać z tego uprawnienia. Więc w mojej ocenie jest to z jednej strony sukces związku, ale z drugiej strony jest to przywrócenie sprawiedliwości dla tych ludzi, którzy pracując całe życie osiągnęli już kres swoich możliwości i chcieliby chwilę odpocząć.
Jest propozycja podwyżek. Piotr Duda powiedział Polskiej Agencji Prasowej, to jest wzrost realnej płacy w budżetówce o 5,7%. Dodał, że zawsze ktoś będzie niezadowolony. Takie jest zdanie przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. 5,7% dla budżetówki powyżej inflacji, ale tak naprawdę dla kogo?
To dotyczy, według tych postulatów, o których mówiliśmy przed chwilą, dotyczy szerokiego spektrum pracowników całej państwowej sfery budżetowej. Mam nadzieję, że już szczegółowe porozumienia z poszczególnymi ministrami, dotyczy to zdrowia, oświaty, służb mundurowych, myślę, że urzędów, że te szczegółowe porozumienia określą rzeczywisty wzrost w danych jednostkach i miejmy nadzieję, że on będzie na tyle sprawiedliwy, że no te podwyżki, które pewnie do końca, zresztą podwyżki nigdy do końca nie satysfakcjonują wszystkich pracowników. Zawsze można by więcej, ale na tą chwilę moim marzeniem jest, żeby to, co zostało wynegocjowane przez NSZZ Solidarność, trafiło w taki sposób do pracowników, że oni będą się czuli być może nieusatysfakcjonowani do końca, ale potraktowani w sposób sprawiedliwy. Zresztą występowaliśmy też do pana premiera Morawieckiego, jeśli chodzi o płace na przykład pracowników urzędów wojewódzkich, gdzie różne urzędy wojewódzkie zostały różnie potraktowane. Nasz urząd wojewódzki w Rzeszowie został potraktowany nie do końca w naszej ocenie sprawiedliwie, bo te podwyżki, pomimo tego, że to nasi pracownicy właśnie tutaj w związku z wojną na Ukrainie ponosili bardzo duży wysiłek i dużo pracowali, nie zostali w naszej ocenie w sposób należyty potraktowani. Dlatego oczekujemy, że ten wzrost wynagrodzeń, który został przez Solidarność wynegocjowany, zostanie tak podzielony, że poczucie sprawiedliwości będzie u tych pracowników pełne.
Roman Jakim, przewodniczący Zarządu Regionu Rzeszowskiego Solidarności. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.